Odnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Kontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Odnośnik informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Wyjąć serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozglądam się wokół, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz z kicia. Praca do mnie praca, prysznic i do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dolar przyszły wartość, liczy się jakoś. Morale skupione.
Niezależna audycja internetowa, podnośnik, góra się kłania. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka niezależnego podcastu nowojorskiego. Ameryka to kraj emigrantów, dlatego wysłuchajmy historii jednego z nich, Pawła, który wyjechał z Polski i osiedlił się na Florydzie. Czy bycie emigrantem to łatwy kawałek chleba? Posłuchajmy.
Na imię mam Paweł, z tego co pamiętam. Zaczęło się tak. Jednego dnia siedziałem w pracy i w Polsce miałem bardzo dobrą pracę, ale wszystkiego było za dużo, więc człowiek szukał jakiejś zmiany, więc postanowiłem wyjechać sobie gdzieś. A że miałem wizę do Stanów, kupiłem bilet i przyjechałem tutaj. A wiedziałem, że chcę pojechać gdzieś, gdzie jest ciepło, więc wybrałem Florydę. Nie miałem nawet pojęcia, jak Floryda wygląda. Więc przyleciałem, wysiadłem na lotnisku, wziąłem taksówkę i przyjechałem do malutkiego miasta, które nazywa się Dunedin. Dlatego Dunedin, bo zanim wyjechałem, wziąłem mapę Florydy, zamknąłem oczy i mój palec wylądował na Dunedin. I tak się właśnie tam znalazłem. Początki były bardzo, bardzo trudne. Nie znałem języka, nie znałem nikogo. A przez tydzień czasu mieszkałem w motelu. A później było szkoda mi kasy, bo miałem ze sobą tylko $1000 w cashu. Więc przeprowadziłem się w wspaniałe miejsce, do Clearwater. I mieszkałem sobie na plaży pod mostem razem z amerykańskimi bezdomnymi ludźmi. Przez ładne parę miesięcy. I było bardzo ciężko. Dorosły człowiek płakał przez kilka miesięcy, dzień w dzień. I nie wiedział, co ma zrobić. No akurat na Florydzie, na ulicy nie śpi się całkiem źle. Dlatego, że jest ciepło. I była taka sytuacja, że później już człowiek trochę nauczył się tego wszystkiego i zawsze o 2 w nocy trzeba było uciekać spod mostu, dlatego że policja przychodziła i ganiała wszystkich. Więc trzeba było sobie pójść gdzieś, połazić i dopiero później wracać z powrotem na swoje miejsce. A w ciągu dnia, chodziło się wykąpać do hoteli na takie przy basenach mają prysznice, więc tam się chodziło wykąpać. albo na plaży mają prysznice, tam też można było się wykąpać. I tak to wyglądało. Człowiek nie wyglądał strasznie, wiesz, bezdomnie. Ja starałem się wyglądać normalny, jak normalny człowiek. Dalej było powoli do przodu. Trzeba było nauczyć się jakiegoś, wiesz, języka, więc miałem ze sobą rozmówki. Tam się nauczyłem, starałem się uczyć jakichś tam zwrotów, więc nauczyłem się mówić, że szukam pracy i chodziłem dosłownie od drzwi do drzwi i pukałem do drzwi i moim śmiesznym, złamanym angielskim mówiłem I'm looking for work i tak powoli tu dostałem jedną pracę, tam dostałem jedną pracę i tak się zaczęło. Do dzisiaj mam dolara pierwszego, którego zarobiłem. A pamiętam, tego dnia zarobiłem 48 dolarów. Przez 8 godzin czy 10 godzin skrobałem takie zadaszenie nad parkingiem szczotką ryżową. A także nie było łatwo, tym bardziej nie znając języka, było bardzo ciężko. To było największe takie wyzwanie. Bo bez języka człowiek jest jak kaleką. Pamiętam, że przez miesiąc czasu jadłem jedną kanapkę cały czas w stacji benzynowej, którą sprzedawali, bo dobrze wyglądała, jak pierwszy raz ją kupiłem i całkiem nieźle smakowała. To był roast beef, więc codziennie chodziłem tam do tej stacji benzynowej po kawę i palcem pokazywałem na tą samą kanapkę. Dopóki nie poznałem okolicy i nie nauczyłem się tam kilku słów, jak powiedzieć. Z Polakami to jest niestety bardzo ciężka sytuacja. Dlatego, że nasi wspaniali rodacy tutaj na obczyźnie patrzą tylko, jakby ci zrobić krzywdę, a nie pomóc. Więc dlatego, że nikogo nie znałem i bardzo ciężko było znaleźć się, wpadłem na taki pomysł, że znajdę w jakiś sposób Polaków, może mi jakoś pomogą. Więc wziąłem książkę telefoniczną i zacząłem z książki wybierać polskie nazwiska. I dzwoniłem do tych ludzi. Więc większość ludzi udawało, że po polsku nie potrafi powiedzieć nic. Chociaż dobrze wiedziałem, że są Polakami. Poznałem takie małżeństwo młode i oni byli pierwszymi ludźmi, którzy właściwie odebrali telefon i mieli właśnie taką wolę, żeby mi pomóc, więc powozili mnie trochę po okolicy i zawieźli mnie do faceta, który dawał pracę na sprzątało się sklepy w nocy Walmarty. No i tam zacząłem z nim tą pracę. Oczywiście nie zapłacił mi za moje dwie noce, które spędziłem na sprzątaniu sklepów. A później ja robiłem jeszcze różne rzeczy. Znowu poznałem Polaka, który robił komercjalne klimatyzacje. I pracowałem dla niego jakieś może 5-6 miesięcy. I nie powiem, że nie był dobrym człowiekiem, ale patrzył tylko, jak zrobić i co zrobić, żeby jak najmniej ci zapłacić. Także później wciągnął mnie w taki, takie zamknięte koło, bo gdzie, dlatego, że nie miałem gdzie mieszkać, że mieszkałem na ulicy, więc on miał dom, który właśnie kupił do remontu i pozwolił mi w tym domu mieszkać. I w ten sposób... złapał mnie na taki, jak to powiedzieć, po prostu ja mieszkałem u niego i odliczał mi z pensji, z tego co zarobiłem za mieszkanie, więc praktycznie nic nie zarabiałem, dlatego że on mi zabierał wszystkie pieniądze, które ja zarobiłem za to, że mieszkam u niego w tym niewyremontowanym domu. Także tak to wyglądało. Później w jeden dzień rzuciłem tą pracę i to było wtedy, kiedy odkryłem St. Petersburg, który bardzo mi się spodobał i praktycznie zakochałem się w tym mieście. I przeprowadziłem się tam. Poznałem właśnie tam Polaków i spotkaliśmy się w sklepie i kilka pierwszych nocy spędziłem właśnie u tego człowieka, u Andrzeja, który później był moim teściem. Dlatego, że ożeniłem się z jego córką. Jego córka jest z polskiej rodziny, ale praktycznie jest Amerykanką, dlatego, że urodziła się w Niemczech i jak miała roczek, to przyjechali do Polski, tutaj do Ameryki. I mówi taką śmieszną, złamaną polszczyzną. To już było dawno temu, więc ja nie miałem innej możliwości, tylko rozmawiać z nią po polsku. No już nie jesteśmy małżeństwem od 5 lat, ale jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Na dzień dzisiejszy nie potrafię z nią rozmawiać po polsku, wolę z nią rozmawiać po angielsku, dlatego że ona lepiej to rozumie. Praca była przez 2 lata. Po próbach z Polakami, które były bardzo nieudane, stwierdziłem, że niestety trzeba lepiej stać z daleka od naszych rodaków. I dostałem pracę na sprzątanie sklepów w nocy dla takiej amerykańskiej małej firmy i tam poznałem, tam pracowali głównie ludzie z Europy, z Bułgarii, z Rosji, z Ukrainy i byłem w takiej grupie, nas trzyosobowa grupa była, ja i 2 Bułgarów i pracowałem przez 2 lata. To była strasznie ciężka praca, dlatego że pracowało się w nocy. Praktycznie zaczynało się o godzinie 8 wieczorem, kończyło się o 7-8 rano. I przez całą noc człowieka zasuwał z taką mopą. I co my robiliśmy, to po prostu... Jak to się mówi, robiliśmy te podłogi świecące, się je waksowało. Strasznie ciężka praca, może nie ciężka fizycznie, ale bardzo ciężka psychicznie, dlatego że nieprzespane noce. I to robiłem przez 2 lata. Przez te 2 lata miałem 10 dni wolnego, także... Było całkiem nieźle, ale nie żałuję nawet jednego dnia, dlatego że to pomogło mi nie dość, że poznać Florydę, bo jeździliśmy po całej Florydzie. Robiliśmy sklepy na całej Florydzie. Dało mi poznać Florydę i zarabiałem całkiem niezłe pieniądze. Jako na emigranta z Polski, który wiesz, niecałe 2 lata wcześniej znalazł się tutaj i mieszkał na ulicy, zarabiałem $160 za każdą noc. To była kupa kasy. I mogłem kupić sobie samochód, mogłem wynająć sobie swoje mieszkanko, wiesz, kupić telewizor, kupić sobie jakieś tam. Pamiętam, to był chyba najlepszy zakup w moim życiu, kupienie telewizora i DVD, dlatego że w ten sposób właśnie uczyłem się języka. Otworzyłem sobie, wiesz, konto w Blockbuster jak siedziałem i oglądałem po 8-10 filmów dziennie, zawsze z napisami i w ten sposób właśnie się uczyłem angielskiego. No i ta praca była jakieś 2 lata, a jak pracowałem i w końcu stwierdziłem, że mam tego dosyć, ożeniłem się z Ireną i chciałem trochę zacząć żyć normalne życie, więc rzuciłem tą pracę nie mając żadnej innej perspektywy, ale musiałem rzucić tą pracę, żeby otworzyć sobie jakieś nowe drzwi, bo gdybym tego nie zrobił, to może nie wiadomo, jak długo bym tam pracował jeszcze. Więc rzuciłem tą pracę i przez tydzień czasu siedziałem, nie wiedziałem, co mam zrobić. W końcu wpadłem na pomysł, że będę malował domy. I zrobiłem ulotki i wiesz, jeździłem na rowerze po wszystkich dzielnicach w Sankt Petersburgu i wkładałem moje ulotki w skrzynki pocztowe i z nadzieją, że ludzie będą do mnie dzwonić i żeby mógł, wiesz, malować jakieś tam domy i w jakiś sposób tą pracę sobie załatwić. A to za bardzo nie działało. Robiłem jeszcze takie inne różne triki, bo rano o godzinie 5 rano chodziłem po mieście i wrzucałem 25-centówkę, żeby otworzyć jeszcze maszyny z gazetami, które są. Jak otworzysz taką maszynę, wiesz, masz dostęp do tych wszystkich gazet, więc ja brałem każdą gazetę i do każdej gazety wkładałem moją ulotkę. To było takie trochę, wiesz, nieuczciwe, ale powiem ci, że po tygodniu ludzie zaczęli do mnie dzwonić, bo moja ulotka była w gazecie. Więc za jakieś, wiesz, kilka dolarów moje ulotki się znalazły w gazecie, oczywiście za moją inicjatywą. No ale zaczęli do mnie ludzie dzwonić i no, pomalowałem jeden dom, pomalowałem drugi dom i tak się jakoś zaczęło zarabiać pieniądze. Wtedy akurat był straszny ten boom na te, wiesz, na te domy, to wszystko ludzie kupowali, remontowali. Poznałem takich ludzi, którzy właśnie zajmowali się tym kupowaniem i sprzedawaniem domów i się bardzo zaprzyjaźniliśmy. I zacząłem pracować tylko z nimi. Byłem tak, powiedzmy, ich prywatnym takim kontraktorem. I tak to się działo przez kilka lat. Później z malowania zaczęły się robić inne rzeczy i zacząłem restaurować stare domy. Tak jest. Z 1905 roku. Wiesz, stare to drzewo, to wszystko doprowadzało się do takiego stanu, jak to było kiedyś wybudowane i to było bardzo fajne. Sprawiało mi to bardzo dużo przyjemności. No, ale niestety pewnego dnia, kiedy ekonomia się załamała, A praktycznie w jeden dzień straciłem pracę. I nie było dalej możliwości, żeby zarobić, więc co? Tak sobie zawsze chciałem spróbować pojeździć, wiesz, trakami, więc poszedłem do szkoły w Sankt Petersburgu. Bardzo niedaleko mojego domu jest szkoła, to jest szkoła publiczna. I to jest taka szkoła techniczna, tam można się nauczyć być pielęgniarzem, być mechanikiem i mają też program właśnie do nauki jazdy trakami. Więc poszedłem do tej szkoły i ta szkoła trwa 3 miesiące, 4 dni w tygodniu od 8 do 3. Troszeczkę się bałem. Pamiętam, jak poszedłem do tej szkoły, to rozmawiałem z instruktorką i mówię, że wiesz, nie jestem taki może pewny, czy ja sobie tutaj poradzę, bo jednak, wiesz, różnica językowa i taka, nie wiem, jakaś, wiesz, trema bycia w szkole po tylu latach. I ona tak spojrzała na mnie i tak popatrzała i mówi, wiesz co, mówi Paweł, będziesz okej. Okay. No więc zacząłem tą szkołę. Musiałem czytać wszystkie książki po 2 razy, dlatego żeby zrozumieć wszystko lepiej. I się okazało, że skończyłem tą szkołę jako najlepszy, wiesz, student. Byłem jedynym Polakiem w tej szkole, tak. No i skończyłem tą szkołę, można powiedzieć, na medal. Jako pierwszy z całej grupy uzyskałem prawo jazdy i historia była taka, że akurat było bardzo ciężko, żeby dostać pracę na trakach, bo był nadmiar kierowców, a nie było wystarczająco pracy. Ale nie wiem, jakoś ktoś trzymał nade mną jakąś taką opatrzność, dlatego że stało się tak, że przyszedł człowiek do tej szkoły, jak byliśmy właśnie na lekcjach i tam widziałem, rozmawiał w biurze z moimi instruktorami i nagle instruktorka zawołała mnie i mówi, słuchaj Paweł, czy ty możesz pomóc, bo ja się nie mogę dogadać z tym facetem. To był człowiek po 60 i mówił złamaną angielszczyzną i ona miała problemy, żeby z nim się komunikować, więc poprosiła mnie, bo może myślała, że wiesz, że jest też z Polski. No i wiesz, poszedłem do faceta i pytam się, skąd jesteś? On mówi, że z Polski. No to wiesz, no to zaczęliśmy rozmawiać, no i się okazuje, że on też chce zrobić, nie chce chodzić na cały kurs do całej szkoły, ale on chce po prostu zrobić sobie egzamin na samo prawo jazdy. No i więc ja mu pomagałem się przygotować do tego egzaminu, dlatego że już praktycznie byłem po szkole i wiedziałem, o co chodzi, więc pomagałem mu przygotować się do tego egzaminu, no i on zdał ten egzamin. Co się okazało, że on potrzebuje prawo jazdy, dlatego że jego syn ma firmę truckerską w Chicago. I w takim, wiesz, chciał mi się odwdzięczyć za to, że mu pomogłem przygotować się do tego egzaminu i po prostu załatwił mi pracę w Chicago w jego syna firmie. I tak to było właśnie. Cześć Gosia. Tak to było właśnie, wiesz, w taki sposób zacząłem swoją trokerkę. Praca praca jest, jest przerypana. Nie lubię tej pracy, ale bardzo dobrze płaci, a po drugie trochę jest dla mnie bardzo wynagradzająca, dlatego że w ten sposób zwiedzam Amerykę. W pracy nazywają mnie turystą, dlatego że gdziekolwiek jadę, zawsze staram się znaleźć trochę czasu i odejść od tej ciężarówki na chwilę i pochodzić sobie i pozwiedzać i porozmawiać z ludźmi. Robi się różne rzeczy. Teraz parę tygodni temu akurat miałem wiozą ładunek do Vermont. W drodze do Vermont sprawdziłem sobie, czy jakiekolwiek są otwarte resorty do zjeżdżania na nartach, na desce, i jeden akurat był otwarty, więc miałem trochę czasu, także mogłem sobie zajechać do resortu, a zostawiłem przyczepę kilka mil od resortu i samym ciągnikiem pojechałem pod same wyciągi. Zaparkowałem na parkingu, gdzie parkują ludzie normalnymi samochodami, co trochę było śmieszne. Zobaczyć kogoś, kto wysiada z ciężarówki z deską pod pachą. No ale tak to bywa. Więc udało się pojeździć trochę, a później z powrotem do pracy. I tak staram się właśnie w taki sposób postępować, w taki sposób pracować, żebym mógł zawsze coś zrobić, gdzieś coś zajechać, do znajomych odwiedzić, pozwiedzać, czy zjeździłem prawie całe Stany, brakuje mi w sumie 9 stanów, włączając Alaskę i Hawaje, w których nie byłem. Byłem praktycznie we wszystkich stanach, oprócz 7 stanów na północnym zachodzie, w których jeszcze nie byłem, a większość stanów przejechałem wzdłuż, wszerz, w poprzek i praktycznie każdą drogą. Niestety, pracując dla polskiej firmy, trzeba robić uniki, bo prawda jest taka, że nie zawsze jeździ się legalnie. Trzeba jeździć więcej godzin, więcej mil, no ale takie są warunki pracy i w ten sposób no, można zarobić więcej pieniędzy. Pamiętam, jak zaczynałem, czasami trzeba unikać wagi, na które trzeba wjeżdżać, więc jechałem do Kalifornii. To było straszne, dlatego że musiałem objeżdżać dużo wag, więc jechałem do Kalifornii i skręciłem, żeby objechać wagę, musiałem skręcić w taką małą drogę. Ale zamiast pojechać na zachód tą drogą, pojechałem na wschód. I jadę, że jechałem z 5 mil, no i droga zaczyna się kręcić i wspinać do góry. A no, po jakichś 6 milach zobaczyłem znak, że na tej drodze nie można jechać pojazdem dłuższym niż 30 stóp. Mój cały skład jest około 75 stóp. Nie miałem możliwości zawrócić i nie miałem możliwości się cofnąć, więc postanowiłem wjeżdżać do góry. Okazuje się, że droga była tak malutka, tak kręta i tak stroma do góry, że dosłownie, wiesz, pociłem się, byłem tak przestraszony, wjeżdżałem na zakrętach, a takie serpentyny jak w górach, a że wiesz, zderzakiem rysowałem po ścianie, po skale, po ścianie góry, a moje koło od przyczepy zewnętrzne zwisało nad przepaścią. Także przez całą tą drogę, przez całą tą górę wjeżdżałem z otwartymi drzwiami, bo nie wiedziałem, czy czasami zaraz nie spadnę. I sobie tak pomyślałem, że jak będę spadał, to przynajmniej szybko wyskoczę z tego traka i wiesz. A to chyba do tej pory to było najbardziej takie... Przejechałem tą drogę, wjechałem na samą górę, zjechałem, a wiesz, miałem strasznie dużo wagi, także ten cały trak to jęczał. Myślałem, że się zaraz rozpadnie na kawałki, ale udało mi się wjechać, udało mi się zjechać. To było do przejechania może jakieś 30 mil, zajęło to prawie 4 godziny. A jak zjechałem z tej góry w końcu, to byłem mokrusieńki cały. Ze strachu tak się spociłem. No i jak na razie to było największe doświadczenie, takie najstraszniejsze. Strasznie. Ja, i wiesz, jak nieraz ludziom mówię, pokazuję na mapie, którą drogą ja jechałem, to mi nie wierzą. Bo mówią, że tam się nie da trakiem pojechać. Ja wiem teraz, że tam się nie da trakiem pojechać, ale nie miałem innego wyjścia. Floryda. Ja mieszkam już na Florydzie 10 lat od kiedy tutaj przyjechałem i byłem w wielu stanach i widziałem wiele miejsc, ale Floryda jest w moim sercu może dlatego, że tam przyjechałem. Jest bardzo fajnie na Florydzie, jest ciepło, a niektórzy mówią, że jest za ciepło. Mi akurat to nie przeszkadza, jest super, jak latem możesz pojechać sobie na plażę o godzinie 6-7 wieczorem. Woda ma 95 stopni Fahrenheita. Wchodzisz sobie do wody, leżysz sobie po szyję w wodzie, a po jednej stronie oglądasz zachód słońca, a po drugiej stronie oglądasz przepiękną burzę z piorunami, bo latem na Florydzie deszcze i burze to jest taka normalna rzecz i sprawia dużo przyjemności. Huragany są, aczkolwiek przez ostatnie kilka lat za bardzo nic się nie działo. A w 2005 albo 2006 roku były trzy huragany, już nie pamiętam imion. Jedno z nich na pewno było Ivan. Wtedy było bardzo fajnie. To bardzo, bardzo taki śmieszny okres, dlatego że ludzie były niesamowite kolejki w Home Depot. Wszyscy zabijali okna plywoodami i w sklepach nie można było kupić wody i w ogóle kompletna schiza, paranoja. Wszyscy przestraszeni. A ja akurat nie martwiłem się tym za bardzo, bo wynajmowałem dom, więc no jakby go zdmuchnęło, no to nie jest mój dom. A akurat mieszkałem przy szpitalu, także miałem możliwość ucieczki. Gdyby już jakiekolwiek, wiesz, tam działy się cuda, także miałem tylko 200 metrów, żeby dolecieć do szpitala i bym był w bezpiecznym budynku. Więc ja zamiast nakupić wody i wszystkiego rzeczy, ja nakupiłem piwa. I przez miesiąc czasu, przez trzy huragany, siedziałem sobie na porczu, praktycznie cały czas nagrzany. Bo nie było żadnej pracy, nikt nic nie robił i siedziałem i piłem piwo i mieliśmy cały czas imprezy u mnie w domu. A po tych huraganach może nie było aż tak strasznie, ale było, no, było trochę wiatru, strasznie dużo wody, ten wiatr napędził z oceanu. Także moje miasto, w którym mieszkam, było zatopione, takie, wiesz, były takie ulice, gdzie normalnie jak chodziłeś, to poziom wody przy kanale był kilka metrów poniżej, a po huraganie chodziło się po tych ulicach i woda była praktycznie do klatki piersiowej, do ramion. Samochody pozalewane, domy pozalewane. Ja pamiętam, miałem takiego jeepa i tym jeepem jeździłem po tych zalanych ulicach i chodziłem i robiłem zdjęcia tego wszystkiego. Dla mnie to było takie coś nowego, takie nowe doświadczenie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Całkiem fajne huragany są. A siedziałem tutaj w pudle. Siedziałem w pudle a 4 razy, no. Tak się udało. A ostatni raz nazywają to public intoxication. Czyli nasza polska natura nie pozwala nam nie pić. Więc byłem w pracy, byłem trakiem, pojechałem, byłem w Teksasie i musiałem zostać w Houston na cały tydzień, więc stwierdziłem, że w Houston będzie trochę za nudno, więc pojechałem sobie do takiej małej mieściny nad samą zatoką meksykańską, która nazywa się Galveston. Tam pojechałem i tam postawiłem traka na parkingu Walmartu. No i postanowiłem pójść i zrobić jedną z moich najbardziej ulubionych rzeczy, czyli zwiedzanie barów. No i od jednego baru do drugiego i poznałem trochę ludzi i poznałem tam takiego chłopaka, który zaczął chodzić ze mną po barach. No i pojechaliśmy gdzieś do jakiegoś tam baru w centrum miasta i bawiliśmy się całą noc, może była druga godzina i już byłem w takim stanie, że już powinienem pójść i się położyć spać, więc wyszliśmy z tego baru, no były problemy z chodzeniem, ale nie przewracałem się. No i siedziałem na ulicy i czekałem na taksówkę i podjechali policjanci i nie spodobało im się to, że ja byłem w stanie nietrzeźwości aż takim. I mówią do mnie, jedź do domu. Więc ja mówię, że ja jadę do domu, tylko czekam na taksówkę, nie? Już masz jechać do domu. Ja mówię, no ale taksówki jeszcze nie ma, nie? No i zatrzymali mi inną taksówkę i kazali mi wsiadać do innej taksówki, nie do tej, którą zamówiłem. Więc nie będę się z nimi za bardzo kłócił, bo niestety tutaj z policją lepiej się nie kłócić. Więc wsiadałem do tej taksówki, ale moja niewyparzona gęba nie pozwoliła mi nie skomentować zachowania policjanta. I powiedziałem mu, że you have nothing better to do, you motherfucker. I on to usłyszał i zamiast do taksówki wsadził mnie na tylne siedzenie swojego samochodu i w ten sposób zostałem aresztowany za public intoxication. I zebrali mnie na nockę do pudła w Galveston, Także przespałem tam 8 godzin i musiałem zapłacić mandat $280. No i na drugi dzień rano, o 8 rano byłem wypuszczony. I taka była historia. Także całkiem ciekawe. Na Florydzie mieszka dużo Polaków, aczkolwiek ja stoję od większości z daleka. Mam kolegę, który mieszka u mnie w domu, który jest Polakiem. Mam kilku kolegów Polaków, którzy mieszkają niedaleko mojego miasta. Jeden mieszka w Sarasocie, drugi mieszka w Riverview. Jest polski klub w Clearwater, gdzie się spotyka Polonia. Pamiętam moje początki, byłem tam może za dwa razy, ale niestety było bardzo po polsku. Ludzie po wypiciu kilku drinków alkoholowych zaczęli stawać się strasznie agresywni i tak jak to w Polsce bywało, zaczęły się jakieś bójki na zewnątrz, jeden harpagan chciał pobić drugiego harpagana i ja nie lubię takich klimatów, więc przestałem tam chodzić do tego klubu i jest polski kościół, kiedyś mieszkałem blisko właśnie tego miejsca, wiem, że tam w niedzielę zjeżdża się masa Polaków na mszę. Ale głównie wszyscy moi znajomi to są Amerykanie. Poza tymi, wiesz, kilkoma Polakami, których znam na Florydzie i z którymi utrzymuję kontakt. A jeszcze tak jak tutaj, wiesz, w New Jersey czy w Nowym Jorku mam przyjaciół i utrzymuję z nimi kontakt, ale głównie jakoś nie mam kontaktu z tą taką Polonią. Moi znajomi Amerykanie są biali, aczkolwiek też mam kilku znajomych, którzy są czarni. Ja akurat mieszkam w St. Petersburgu, w miejscu, gdzie jestem jedynym białym na ulicy. Kupiłem dom na czarnej dzielnicy, dlatego że był tani. Na sam początek, jako mój pierwszy dom. Może kiedyś się to na pewno zmieni, ale jako mój pierwszy dom, po prostu nie chciałem płacić już za wynajmowanie, a więc kupiłem dom na czarnej dzielnicy i jestem jedynym białym na ulicy, co w ogóle mi nie przeszkadza. I myślę, że moim sąsiadom też już to nie przeszkadza, chociaż przeszkadzało na początku. Jak kupiłem ten dom i wprowadziłem się tam, to obserwowali mnie i to tak z takim zabójczym wzrokiem, bo nie wiedzieli, czy ja jestem policja, czy co ja tam robię i zresztą no sami czarni, a tu nagle się zjawia jakiś tam biały i zaczyna chodzić, więc obserwowali mnie, a ja bardzo lubię z ludźmi rozmawiać i taki staram się być kontaktowy, więc rozmawiałem z niektórymi, ale znalazł się jeden, który podszedł do mnie i wiesz, prosto w twarz powiedział mi: "What are you doing here, white boy?" I mówi, ja mówię do niego: "Słuchaj, ja tu kupiłem dom, wprowadziłem się, mówię, mieszkam tak samo jak ty tutaj mieszkasz i mówię, ja tobie ani żadnych problemów nie chcę robić, ani żebyś ty mi żadne problemy robił, jesteśmy teraz sąsiadami, więc musimy się dogadać i tyle było, nie? A do tego, ale no, teraz już znają mnie i wiesz, wiedzą, że ja nie obrobili mi domu, a zresztą a ja tam też powiedziałem chyba wtedy temu czarnemu, że mówię, słuchaj, dopóki stoisz z daleka od mojej tutaj działki, od mojego domu, jest wszystko okej. Okay. Ja powiedziałem, jak przyjdziesz do mnie i byś chciał mnie obrabić, to cię zastrzelę. I było tyle, wiesz, było tyle rozmowy. Ja nie będę... Oni w ten sposób się zachowują, jakby chcieli cię, wiesz, nastraszyć. I jak zobaczą, że ty się boisz, to wtedy oni mają przewagę nad tobą. Dlatego nie można im pokazać, że masz jakikolwiek strach przed nimi, bo zresztą ja nie mam żadnego strachu przed nimi i tam nie boję się, że oni mi coś tam zrobią. Słuchaj, a są źli ludzie wszędzie i obojętnie, czy to są biali, czy czarni, czy zieloni, czy różowi, wszędzie, w każdym środowisku znajdą się źli ludzie, którzy będą chcieli zrobić ci krzywdę. Ale wiesz, to nie wiem, ja tam nie żyję w paranoi, także jest okej. Żyję sobie na czarnej dzielnicy. W ogóle cała, wiesz, przygoda zwana Ameryką. Super. Nie żałuję nawet jednej minuty tego, że przyjechałem tutaj i przeżyłem, co przeżyłem. I było dobrze, i było źle. Ale powiem w ten sposób, że ja nie myślę, że jest taka szkoła na świecie, która nauczyłaby cię tyle rzeczy, jak zrobienie czegoś takiego, co ja zrobiłem. I jestem bardzo, wiesz, bardzo wdzięczny i nie żałuję tego, że wyjechałem z Polski i zostawiłem wszystkich moich przyjaciół, zostawiłem całą moją rodzinę. Doświadczenie mojego życia. Coś niesamowitego. Zacząć całkiem nowe życie w całkiem innym miejscu. A straszne, prawdziwe i bardzo wynagradzające. Dzięki temu, że to zrobiłem, stałem się innym człowiekiem i myślę, że stałem się lepszym człowiekiem. Także każdemu mógłbym powiedzieć, żeby się nie bać, bo na pewno nie robimy wiele rzeczy ze strachu, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co mamy, do okoliczności, do znajomych, do rodziny. I każda zmiana w życiu chyba każdego człowieka przynosi jakiś tam element strachu. I nie powiem, że ja nie byłem przestraszony, bo byłem strasznie przestraszony, wiesz, tym wszystkim, tą całą zmianą. Tu, wiesz, żyjesz sobie w Polsce, masz jak pączek w maśle, bo miałem bardzo dobrą pracę i wiesz, i zarabiałem super pieniądze i dobrze mi się żyło, a tu nagle taka zmiana. Ale super, także nie wiem, Ameryka. A wszyscy narzekają, ja nie narzekam. Polacy bardzo narzekają, ale to taka polska natura jest, żeby narzekać i jeden drugiemu, żeby zazdrościł i taka zawiść i zazdrość. I powiem, że może aż tak za bardzo tego nie widziałem, jak mieszkałem w Polsce, ale teraz tutaj, jak mieszkam i obserwuję naszych rodaków, to widać to i to strasznie. I to jest takie bardzo przykre, że ludzie tacy są dla siebie. Tak, wszyscy narzekają strasznie i mówią, że Ameryka jest niedobra, mówią, że Amerykanie to są idioci i sztuczni, a ja mam przyjaciół Amerykanów, których bardzo lubię, bardzo szanuję, bardzo kocham. Są wspaniałymi ludźmi, a oddaliby wszystko, żeby pomóc, albo wiesz. Także nie wiem, każdy ma jakieś tam swoje zdanie. Wiadomo, że jest ta masa Amerykanów, którzy są bardzo prostymi ludźmi, ale to nie chodzi o to, czy jesteś prosty, czy wykształcony, czy taki, a inny. Chodzi o to, jakim jesteś człowiekiem. Jak jesteś dobrym człowiekiem, to chyba to jest najważniejsze. A znam masę dobrych ludzi tutaj i ja na Amerykę nie narzekam, bo powiedz mi, w jakim kraju możesz pracować normalnie, bez kombinowania i zarobić na to, żeby pozwolić sobie jeździć samochodem, mieć ubezpieczenie na ten samochód, mieć pieniądze, żeby wlać do niego paliwo, zapłacić za mieszkanie i jeszcze mieć pieniądze na przyjemności. I jak ci się nie chce prać, to powiedz mi, w jakim kraju możesz sobie pójść kupić raz w tygodniu 7 par skarpetek i żeby ich nie prać, to je po prostu będziesz wyrzucał do śmietnika i w przyszłym tygodniu kupisz sobie następne 7 par skarpetek, bo kosztują tylko $3. Więc ja nie wiem, ja nie widzę powodów do narzekania. Nie widzę żadnych powodów do narzekania. Mi jest dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony. Do tych wszystkich, którzy będą tego słuchać i mieszkają w Polsce, a mają jakieś takie chęci na zmiany, a to powiem, że nie bójcie się zmiany. Bo czasami dobre rzeczy z tego wychodzą, a zresztą myślę, że każda zmiana może być bardzo pozytywna. A może niekoniecznie Ameryka, ale są też inne miejsca. A nie wiem, nie trzeba się ograniczać do jednego miejsca. Ja zawsze mówię, jak się mnie pytają, dlaczego przyjechałeś tutaj, czy dlaczego wyjechałeś z Polski. Ja zawsze odpowiadam, że to, że urodziłem się w Polsce i tam się wychowałem, to nie znaczy, że ja muszę tam mieszkać całe moje życie. Więc dlatego jestem tutaj. A dla tych, co mieszkają tutaj, to bądźcie dla siebie bardziej życzliwi, nasi rodacy. Nie bądźcie tacy zawistni i zezdrośni. Pomagajcie jeden drugiemu i w końcu jesteśmy z tego samego kraju i trzeba jakoś się dogadywać i żyć między sobą. Dziękuję.